Radio Rampa. Wiemy, co słychać.
W studio witam pana Tadeusza Antoniaka, Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego i Klub Gazety Polskiej Filadelfia.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Państwo dużo działacie w wielu kwestiach polonijnych, patriotycznych, nie tylko związanych z katastrofą smoleńską czy ludobójstwem katyńskim, ale również kwestie ogólnopolskie. I ostatnio chcielibyśmy, żeby pan opowiedział o szczegółach waszej wizyty i spotkania z przedstawicielami władz amerykańskich, które dotyczyło spraw relacji polsko-żydowskich. Dużo się dzieje w kwestii tych relacji. Co teraz się dzieje? Co jest najważniejszym działaniem?
Tak, my pośrednio dołączyliśmy do akcji, która była zainicjowana przez jednego z szefów Kongresu Polonii Amerykańskiej z Kalifornii, pana Wojciecha Jeśmana. My jako Komitet Kluby Gazety Polskiej, Reduta Dobrego Imienia, nowa organizacja z doktorem Szliwowskim, to jest Koalicja Polaków w Ameryce, również dołączyła do tej akcji. Chodzi o to, według projektu pana Jeśmana, żeby w ogóle nie doszło do głosowania tej ustawy mówiącej HR 1226, mówiącej o tym, że mienie bezspadkowe w Polsce ma być oddane jakimś anonimowym organizacjom żydowskim. Więc ta akcja polega na tym, bo niestety Senat to przegłosował, że to przeszło. W tej chwili będzie głosowane w Kongresie i potem będzie, jeżeli przejdzie, to będzie zależało od podpisu prezydenta Donalda Trumpa. Jest to ciężka sprawa, żeby to tak tą ustawę w ogóle cofnąć, ale akcja trwa, między innymi ta, co była 12 marca. Przyjechali ludzie ze całych Stanów Zjednoczonych, między innymi jeden z naszych członków Kluby Gazety Polskiej, Jan Maciak, też tam jest w ścisłym kierownictwie tej akcji. Przeszli ponad 300 biur kongresmenów, spotkali się ze staferami, z pracownikami, przekazali wiadomość o tej akcji. Niektórzy byli zaskoczeni tym wszystkim, że coś takiego się dzieje, powiedzieli, że się pochylą nad tym. Także no, zobaczymy, jaki będzie efekt. My jako wyborcy byliśmy na spotkaniu wcześniej, około tygodnia przed tymi wydarzeniami 12 marca z kongresmenem Brianem Fitzpatrickiem, naszym z Pensylwanii, republikaninem, który dokładnie przedstawiliśmy mu to samo, co było przedstawiane w Waszyngtonie. Też był zdziwiony, sprawdził to wszystko. Powiedział, że będzie się interesował, będzie chciał się nad tą sprawą pochylić. Ale też zaznaczył bardzo jedną ważną kwestię podczas tej rozmowy, że trochę dziwi go niepokój nas Polaków. Dlaczego? Bo tam nie jest w ogóle wymieniona z nazwy Polska właśnie w tej akcji. Więc mówimy, że to chodzi o pewną deklarację terezińską z 90 chyba, bodajże drugiego roku i tam jest ileś tam państw, które podpisały się pod tą deklaracją. Ale wtedy on powiedział, że deklaracja nie jest żadnym aktem prawnym, żeby można było tego egzekwować. Z drugiej strony, tak osobiście, to jest moje prywatne zdanie, uważam, że bardzo dużo będzie zależało i zawsze od polskiego rządu. Jeżeli zostanie uchwalona ustawa reprywatyzacyjna, która będzie, z tego co wiemy, zawierała klauzulę, że żadna organizacja anonimowa jakaś tam nie dostanie żadnego odszkodowania, tylko tak jak jest w tej chwili. Jeżeli ktoś udowodni, że miał majątek i został mu zagrabiony przez Niemców, powiedzmy w czasie wojny, czy zniszczony, to będzie można o to odszkodowanie się ubiegać. Bardzo często też powołują niektórzy na kasus Szwajcarii, że Szwajcaria oddała dużą część pieniędzy, które były w bankach, ale ja tu chcę i mówię, to jest też moje osobiste zdanie, zauważyć, że nie może być coś takiego, nie można porównywać Szwajcarii i Polski, bo Szwajcaria była beneficjentem. Prawie zawsze jest beneficjentem jakichś dyktatorskich, zbrodniczych reżimów, w tym przypadku faszystowskiego, a i komunistycznego za Stalina, gdzie te pieniądze, które były grabione w całej Europie, gdzie toczyły się działania wojenne, jak i w świecie, wpływały do banków szwajcarskich, więc Szwajcaria miała z tego konkretny zysk, więc podejrzewam, że ugodą było to, że jakiś tam część oddali, nie wiem dokładnie, nie chcę tu operować sumami, ale między innymi pewnie to też ma być pretekstem do jakimś batem, który będzie uderzał w Polsce, pokazać, że taka Szwajcaria jako demokratyczne państwo oddała, Polska nie oddała. Ale zaznaczam, my byliśmy ofiarą i tutaj od tego trzeba wyjść i mam nadzieję, że żaden polski rząd nigdy się nie złamie, bo nawet niezależnie, czy ta ustawa będzie podpisana, czy nie będzie. Mówię, jeszcze raz podkreślam, moje osobiste zdanie. Wszystko będzie zależało od polskiego rządu. Teraz, za 10, za 15, za 12 lat. Że nie ulegnie nigdy presji i nie da według w ogóle zburzenia jakiegoś porządku prawnego i zapłacić tych pieniędzy.
Kilka pytań. Pierwsze, gdyby pan mógł jeszcze bardzo jasno powiedzieć właśnie, jakie zagrożenia wynikają z podpisania tej ustawy dla Polski, która, tak jak powiedzieliśmy, no nie jest tam nazwana z imienia. ale będzie wiadomo, że dotknięta tą ustawą.
No zagrożenia są takie, że jeżeli by się polski rząd jakiś zgodził na to, no to uszczupli nasz budżet państwa o duże miliardy dolarów. I tutaj też są różne szacunki. Jedni mówią 60, drudzy mówią 200, ale nie mamy żadnego pewnika, o co to chodzi. Dlatego też ja myślę, że to jest więcej zamieszania, bicia piany i mam nadzieję, że polski rząd, może go nie słychać, może nie widać w swoich działaniach, ale pracuje nad tym, żeby to załatwić. Na tym polega dyplomacja. Taką mam nadzieję, chociaż nie mam żadnych, powiedzmy, na to dowodów. I też mówię, my nie jesteśmy jako centrum tego organizacji, tych wszystkich protestów. Oczywiście włączamy się jako środowisko klubowe Gazety Polskiej czy Telewizja Republika, bo również na falach tej telewizji, w telewizji gościł Wojciech Jeśman, mówił o tym. Także my jesteśmy otwarci, patrzymy na to i jako środowisku patriotycznemu, którym zawsze ważne są sprawy wolnościowe, ojczyzny, to będziemy się przypatrywać tym sprawom.
Czasem mam takie wrażenie, że tutejsze środowisko bardziej jest zaangażowane w te sprawy niż właśnie polska strona. I czy to jest dobre wrażenie? Co pan o tym sądzi? Bo tutaj Polonia działa i bardzo to jest sprawa dla Polonii ważna. I widzimy to po naszych słuchaczach, którzy w tej sprawach dzwonią do nas. Natomiast nie widzimy tej odpowiedzi jeszcze ze strony polskiej.
Bo Polonia zawsze jest aktywna, zawsze widzi, powiedzmy, to bliżej, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy polsko-amerykańskie i te sprawy zaangażowane. Aczkolwiek nie wiem, na ile właśnie skuteczność, no, czy jest potrzebna jakaś kontynuacja współpracy z polskim rządem, czy jakiś komunikat. Myślę, że tak, że tu jest potrzebne. Ale z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście nie ma zagrożenia i polski rząd się nie oprze tym wszystkim żądaniom, to no, trudno mi to też do końca całą tą sytuację ocenić. No, nie chciałbym, żeby też to wyglądało, że robi się dużo zamieszania, a mało jest efektu. My raczej chcemy się skupić, żeby było cicho, żeby były z tego efekty.
W takim razie, w jaki sposób członkowie Polonii mogą włączyć się do tego, żeby efekty były?
Czyli najlepiej to do swoich kongresmenów apelować, pisać listy, umawiać się na spotkanie, nie tylko jako zwykły wyborca, ale też jako organizacja. To wtedy też jest wrażenie, że to jest masowość takiej akcji. Jeżeli przedstawiciel takiej organizacji spotka się z kongresmenem, to kongresmen właściwie musi się spotkać, bo się liczy. Szczególnie to jest ważne w okresie, powiedzmy, wyborczym, no bo wiadomo, że to są pewne deale i wymiana. Jeżeli pan będzie pomagał, to my będziemy też panu pomagać w dobywaniu głosów, oczywiście.
A jeszcze zaraz z panem Tadeuszem Antoniakiem o 8. już rocznicy katastrofy smoleńskiej. To jeszcze zaraz w Radio Rampa.
Radio Rampa. Wiemy, co słychać.
Przypominam, że w studio z nami gość pan Tadeusz Antoniak, Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego oraz Klub Gazety Polskiej Filadelfia. 8 lat po katastrofie smoleńskiej. W mijającym tygodniu zostały przedstawione nowe wnioski w sprawie tej katastrofy. Pan Antoni Macierewicz te wnioski przedstawiać będzie w trakcie trwającego forum polonijnego, również w amerykańskiej Częstochowie. I tak naprawdę to pytanie sobie zadajemy chyba co roku, prawda? Ale co w ciągu tego roku udało się nam ustalić w sprawie tej katastrofy? Bo jest zapowiedź, że śledztwo zostało przedłużone do końca tego roku. Czy to coś zmieni, że zostało przedłużone o ten kolejny rok?
Ja myślę, że nawet nie do końca roku, tylko może to jeszcze potrwać 2-3 lata, bo jak sobie spojrzymy na inne katastrofy, zupełnie w innych okolicznościach lotnicze, gdzie ginęło masowo dużo ludzi, to te śledztwa trwały 10 i 15 lat. Niestety, no taka jest prawda. A w tym przypadku, gdzie na początku śledztwo zostało oddane przez rząd poprzedniej ekipy pod wodzą Donalda Tuska dla pani anodyjnej strony rosyjskiej. I tu zaczyna się problem. Potem niezwrócenie wraku to jest kolejny problem. Więc teraz nawet te ustalenia podkomisji, która pracuje z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych, która odtwarza wrak wirtualnie, ten wrak, żeby można przeprowadzić badania. Więc to jest proces, który trwa bardzo długo. Po drugie, zaangażowany został jeden z najlepszych fachowców do spraw zbadania katastrof, Anglik, pan Taylor, który dzisiaj zresztą uczestniczył w konferencji i też mówił, który stwierdził jednoznacznie, i to jest na Sky News i wielu innych agencjach prasowych podane, że doszło do wybuchu. My nie mówimy w tej chwili, powiedzmy, o szczegółach, czy to była bomba, czy to był zamach, po prostu doszło do wybuchu. Nic innego nie mogło spowodować takiego dużego uderzenia wybuchu i odrzucenia drzwi na taką odległość i przesunięcia salonki prezydenckiej, jak tylko i wyłącznie wybuch. I zresztą ta teza się już pojawiała dawno, w tej chwili to już jest pewnik, bo przecież wiemy, że były jakieś ślady trotylu wcześniej, co ktoś kpił z tego, ale doszło. To jest skomplikowane, czasami trudno sobie w ogóle nam uwierzyć, że, powiedzmy, strona rosyjska miałaby interes w tym, żeby nie pomóc, nie przeprowadzić rzetelnie śledztwa. Abstrahując od tego, jaka nadal jest prawda, która na pewno kiedyś będzie ogłoszona. Ja sobie tak troszeczkę odejdę od tematu, ale przypomnę sobie podczas rządów poprzedniej ekipy, 2 czy 3 lata po śledztwie, jaka była duża akcja medialna w telewizji, szczególnie i w TVN, i wtedy w publicznej telewizji, przygotowana, pokazywana była droga ewakuacji tego wraku, że wszystko już było zapewnione. 2 dni o tym mówi i nagle sprawa ucichła i nie ma, i wraku jak nie było, tak nie ma. I ktoś powie, no ale wy rządzicie, PiS rządzi 2 lata i też wraku nie ma. Proszę zobaczyć, jak się zmieniła sytuacja polityczna w tej chwili w świecie. Wtedy był temat resetu ze strony Amerykanów na temat Rosji. W Polsce minister wtedy spraw zagranicznych wypowiadał się, Radosław Sikorski, o Rosji jako sojuszniku, potencjalnym partnerze w strukturach NATO, a prezydent Kaczyński jeszcze przed nieszczęśliwą katastrofą mówił, że to zagrożenie z Rosji jest bardzo realne, że Rosja ma cały czas w planach imperialnych. Były to na pewno jakieś doniesienia wywiadowcze, o których teraz może jakoś, na pewno się, teraz nie mam pewności, ale na czym to musiało polegać. W tej chwili jakie są działania rządu brytyjskiego po odrzuceniu trucizny dla tego byłego agenta Skripala? Jak się zachował rząd brytyjski, jak zachowują się rządy innych państw, gdzie wydalają dyplomatów, gdzie są pierwszy element odwetu w ramach tej wojny hybrydowej, która prowadzi Rosja. Polska nie zrobiła wtedy nic. Oddała w sposób w ogóle bez żadnych problemów śledztwo stronę rosyjską i wierzyła Rosji, że Rosja może dokonać sprawiedliwego tego śledztwa. Wiedząc o tym, że samolot w czasie remontu był długo w Samarze, nigdy nie był sprawdzony przez fachowców, wywiadowców polskich. Czyli ten samolot można byłoby teoretycznie przygotować do każdej jednej akcji terrorystycznej, zamachowej. Mówię wszystko potencjalnie, że takie rzeczy mogły zajść. Państwo, które rzeczywiście, rząd, który dba, nie pozwala sobie na takie rzeczy. To jest podstawa, to jest samolot rządowy. Zobaczmy, co jest Air Force prezydenta amerykańskiego.
Nie mogę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby samolot z amerykańskim prezydentem rozbił się. Nie mogę sobie wyobrazić tego, co by się stało, gdyby kraj, w którym się rozbił, nie chciał zwrócić wraku, nie chciał dopuścić Amerykanów do tego śledztwa. Tak jak nie mogę sobie też wyobrazić takiego podziału wśród Amerykanów, bo tragedia z 11 września pokazała, oczywiście jest mnóstwo teorii, które są różne na tego, co się stało, ale Nowy Jork przetrwał, każdy 11 września się skupia na Dolnym Manhattanie, oddaje hołd tym, którzy polegli i na tym się skupiamy, po prostu no, mając żałobę po tych ludziach. To jest bardzo przykre, jak patrzymy na to, co dzieje się w tej chwili dalej w Polsce, po 8 latach od tej tragedii.
Co do tego zachowania się rządu amerykańskiego, ja kiedyś miałem okazję rozmawiać z byłym agentem Secret Service amerykańskim, emerytowanym, i powiedział tak, że jeżeli to by się, nie daj Boże, wydarzyło z prezydentem amerykańskim na terenie innego państwa, obojętnie jakiego, to byłby otoczony agentami miejsce wypadku, szczelnie, pistolety przygotowane do strzelania, że nikt nie mógłby wejść. To był miejsce eksterytorialne tylko do tego, żeby przeprowadzić, zabrać szczątki, zabrać. Nikt by nie mógł z tego państwa tego ruszyć. A w Polsce wszystko zostało, w Rosji zostało wszystko na ich miejsce zrobione. A co do, powiedzmy, tej sytuacji, która była po, bo jak wiemy, przypominamy sobie te 4-5 dni tuż po katastrofie, po tragedii, po tym dramacie smoleńskim. Ludzie byli bardzo zjednoczeni, bardzo wszyscy, niezależnie od opcji, oddawali cześć polskiemu establishmentowi, który tam zginął. I dla mnie osobiście wtedy na takiej tragedii można było naprawdę zbudować silne państwo, silne poczucie tożsamości narodowej i można było tą tragedią iść naprawdę do przodu i ekonomicznie, gospodarczo, historycznie. No, a ktoś, komuś zależało na tym, żeby ten rów wykopać, i w tej chwili ten rów no jest niestety wykopany. Ludzie nie mają też do końca wiedzy, dają się manipulować, ale to, tak jak wspomniałem, to jest element wojny hybrydowej, który prowadzi Rosja, która naprawdę nie mieści nam się w głowie, ale mają takie środki do prowadzenia, do dezinformacji, do umieszczania agentów wpływu wśród Polski. Zresztą każde państwo, w Ameryce też tych agentów dużo działa. Tylko że my jesteśmy położeni w specyficznym miejscu. No, to są interesy gospodarcze, geopolityka. Zresztą będzie o tym mówił redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz w czasie sobotniego forum o tej geopolityce i o tej wojnie hybrydowej.
Bardzo dziękuję za tę dyskusję, za tę rozmowę i naszym gościem był pan Tadeusz Antoniak, Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego oraz Klub Gazety Polskiej Filadelfia.
Ja dziękuję jeszcze raz i również państwa bardzo serdecznie zapraszam na sobotę i niedzielę. W sobotę od godziny 9, w niedzielę od godziny 10:30. Do zobaczenia.
Dziękujemy.
Słuchasz Radio Rampa. Rampa. Radio Rampa. Radio Rampa.